Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, dobry wieczór, Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, Sportowa Łomża. Dzisiaj jesteśmy z gościem, ale zanim tego gościa przedstawię, to chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Po audycji z wiceprezesem, byłym wiceprezesem ŁKS-u Łomża, Adrianem Kołaszewskim. Nie zawsze wszystko dla wszystkich jest jasne i klarowne. Niektóre rzeczy pewno sobie mogą zrozumieć nie tak, jak powinny zrozumieć, a przynajmniej miałem co innego na myśli, albo trzeba było posłuchać może trochę bardziej uważnie. I ty, Sebastian, z Adrianem trochę pomieszaliście podczas tej audycji i o co mi chodzi? Ja powiedziałem, że poprzedni prezes był ze środowiska kibicowskiego, a ty z Adrianem powiedzieliście, że ja powiedziałem, że Kibolskiego i czy mam jakieś dowody na to, że ktoś z zarządu wdawał się jakieś bójki Kibolskiej i tak dalej, podczas gdy ja oczywiście miałem rację, bo powiedziałem, że to wystarczy odsłuchać sobie raz jeszcze w całości, że ze środowiska kibicowskiego, nie Kibolskiego, kibicowskiego, więc raz jeszcze mówię, aby to wybrzmiało, poprzedni prezes ŁKS-u był ze środowiska kibicowskiego, nie Kibolskiego, kibicowskiego, to co mówiłem na poprzedniej audycji, Kibol. Burdy, kibic to kibic.
Znaczy, no na pewno, jeśli mogę kilka słów od siebie dodać, to na pewno pomimo tego, że Damian już nie znajduje się, tak, Damian Polnicki, w tym środowisku UKS-u, to jednak wiele serca, wiele pracy zostawił wśród kibiców biało-czerwonych i też gdzieś tam mu się za to należy podziękowanie i również teraz, tak, i dobrze, że gdzieś tam to wybrzmiewa, bo faktycznie od kilku osób można słyszeć, że gdzieś tam nie do końca było to dobrze zrozumiane, dzisiaj faktycznie wybrzmiewa wprost, że ten prezes pochodził jednak z tego środowiska kibiców ŁKS-u Łomża.
Dokładnie.
I mi się wydaje, że cały czas dalej śledzi te mecze, bo też wiemy, że nasze audycje słucha, więc też go serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
Tak, więc tutaj nikt nie miał nic złego na myśli. Chodziło o kibica, a to, że ktoś źle można było zrozumieć, to zostawić środowisko kibicowskie. Koniec, nic złego nie miałem tutaj na myśli, więc mam nadzieję, że już żadnych wątpliwości nie ma. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Chojnicki, fizjoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomek, obserwując twój profil na Facebooku, to widzę, że nie masz miejsc aż do marca w swoim gabinecie, że tworzą się listy rezerwowe. No i o czym to świadczy? O tym, że ludzie potrzebują coraz częściej tej pomocy, czy o tym, że ludzie są świadomi? Czy o tym, że ludzie są świadomi i nie boją się płacić na przykład za swoje zdrowie?
Czy może o tym, że ty jesteś najlepszy w okolicy? Trochę nieskromnie, ale też to powinno wybrzmieć.
Przede wszystkim świadczy to o tym, że zacząłem dbać jeszcze bardziej o swoje zdrowie i pracuję jak normalny człowiek po kilka godzin dziennie. A nie kilkanaście godzin dziennie, to jest raz. Dwa, oczywiście pacjenci są to przede wszystkim z regionu łomżyńskiego, więc to świadczy, że gdzieś poszukują sobie pomocy. Fizjoterapeuta nie zawsze jest pierwszym wyborem. Do mnie trafiają osoby, jeżeli ktoś zapisuje się na marzec, przyjmijmy, to znaczy, że ten ból ma przewlekły. To znaczy, że boli go na przykład kilka miesięcy. No bo jeżeli go boli wczoraj, to on chce dzisiaj wizytę, żeby jutro nie bolało. Więc jeżeli ktoś kogoś boli przez dłuższy okres czasu, taki człowiek mimo wszystko czeka, bo potrzebuje tej pomocy, bo był u jednej osoby, był u drugiej osoby, był u trzeciej osoby. Mi też się zdarzają porażki, zdarzają się oczywiście dużo sukcesów, a zdarzają się też porażki. Natomiast to dobrze świadczy o osobach, bo jak człowiek się podda i pozwoli sobie, że okej, ja już do końca życia muszę żyć z tym bólem, to już przegrał.
No dobrze, ale to wracam do tej swojej myśli, bo o to mi głównie chodzi, czy ludzie dzisiaj są coraz częściej, coraz bardziej narażeni na różnego rodzaju mechaniczne kontuzje, czy bóle związane z tym, że mamy siedzący tryb pracy, siedzimy może częściej w domu. Czy to wynika z tego, że ludzie chcą inwestować w swoje zdrowie i się tego nie boją?
Są bardziej świadomi przy okazji.
Ludzie chcą żyć bez bólu. Żyjemy w lepszych czasach, oczywiście w bardziej leniwych, ale lepszych czasach. To znaczy, że kiedyś była akceptacja na ból. Mam 40 lat, mam 50 lat, więc ma prawo mnie boleć. Dzisiaj 40-latek nie chce żyć z bólem. Chcę po prostu cieszyć się życiem, zdrowiem. Chcę pojechać zimą na snowboard i nie rezygnować z tego sportu, bo na przykład lubi to robić, ale przeszkadza mu ból kolana, więc on nie akceptuje tego bólu, chce wyleczyć tego bólu. Więc wydaje mi się, że świadomość zdrowia jest coraz większa, szczególnie u starszych osób. Kolejna sprawa, rodzice zwracają coraz większą uwagę na swoje dzieci. Czyli po raz kolejny tutaj zauważam, że ludzie, którzy mają po 40 lat, mają bardzo często dużo, jak robimy rentgen, no oni dowiadują się, że mają skoliozę. Czyli znaczy, że ich rodzice z jakiegoś stopnia niestety doszło do zaniedbania. Nie wiem, czy wina rodziców. Fizjoterapia jest świeżym zawodem. W latach 90. nie bardzo było fizjoterapeutów, więc nie miał kto leczyć tych skolioz w tamtych latach, tak? Więc to nie jest też wina rodziców, którzy mają teraz 60 lat, ale dzisiaj dzisiejsi rodzice zwracają uwagę, okej, okay, moje dziecko ma płaskostopie, okej, okay, moje dziecko ma wysuniętą miednicę do przodu lub do tyłu, więc coraz bardziej zwracają na to uwagę i chcą tej pomocy, żeby moje dziecko miało dobrą postawę ciała, żeby w przyszłości nie cierpiało, żeby nie miało bólu.
No i to zauważyłem właśnie u młodych rodziców, że na przykład, o, bo tu pani powiedziała, że on ma to, a to może lepiej na piłkę nie zapisywać. A ja mówię, że, ale to pewnie jakby nas zbadano, kiedy my byliśmy młodzi, to byłoby dokładnie to samo, tylko że u nas no, nie miał kto tego sprawdzić i może tak się tym nie interesowano.
Ja pamiętam w naszych czasach to się odbijało to stopę, tak, w farbie na karce i się nosiło do szkoły, żeby sprawdzić, czy ktoś ma płaskostopie, czy nie. Nie wiem, czy to u was było, ale...
Nie.
Czy to jeszcze wcześniej? No ja musiałem tak na farbą nogę pomalować i odbić, wtedy pani tam higienistka sprawdzała, czy się ma płaskostopie, czy nie.
Tak i to tak jak Tomek powiedział, chyba no coraz więcej jest tych fizjoterapeutów i to można zbadać. Ja nawet sam, no będąc trenerem, zauważyłem pewną ewentualną jakąś może wadę w biegu, to zwróciłem uwagę rodzicom, tak? No i potem się okazuje, że faktycznie po jakiejś konsultacji wychodzi, że jakiś tam problem jest, tak? Więc ludzie już może nie są tak obojętni na te wszystkie bóle, a i chętnie do tego lekarza pójdą.
I zostając przy tym temacie tych dzieci, to z twojej perspektywy, jako osoba, która gdzieś tam przyjmuje te osoby przecież, no to z jakimi schorzeniami się najczęściej spotykasz wśród tych młodych osób?
Młodych i niemłodych, może poszerzmy trochę.
Znaczy no najpierw młodych, a może później, no bo właśnie mnie bardzo, jakby osobiście bardzo to zastanawia, tak z jakimi...
Czy ciebie z jakimi boli dokładnie to samo, co pacjentów?
Nie, tak? No dobra, ja już młody nie jestem, ale mam syna, więc też pewnie będę się niedługo uśmiechał, bo teraz też ze swojej perspektywy mogę tylko powiedzieć słowem takim jakby tutaj gdzieś tam wstępu, że chodziłem ze swoim synem do fizjoterapeuty w wieku 6 miesięcy, tak? Więc też już tutaj gdzieś tam są osoby, które się w tym specjalizują i faktycznie wskazały na takie niewielkie gdzieś tam odchyły, które wystarczyło pewnymi ćwiczeniami poprawiać i się to udało to naprawić. Taka, gdyby mamy też rodziców, którzy gdzieś tam pewnie w jakimś wieku jeszcze się tym nie interesują i takie schorzenie tylko się pewnie z wiekiem powiększa.
A więc tak, odpowiadając na pytanie, z czym zgłaszają się od dzieci po dorosłych? Przede wszystkim, jeśli chodzi o na przykład, przyjmijmy okres niemowlęcy, wtedy rodzice zgłaszają się po prostu bardzo często, po prostu profilaktycznie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Jeśli przychodzi do mnie pacjent, który ma dziecko roczne, półtorej roczne, dwuletnie, tak, to już musi zauważyć coś niepokojącego, dlatego zgłasza się w tym momencie. I często bywa tak, że zgłaszają się do mnie dzieci trzyletnie, czteroletnie i mają bardzo duże problemy z mową. Z mową, tak? Czyli na przykład w swoim drugim gabinecie w Białymstoku pewna taka pani logopedka wysyła do mnie pacjentów po to, żeby zobaczyć, czy wyciszyły się odruchy pierwotne. Każdy z nas ma pewne odruchy i te odruchy powinny być wyciszone do któregoś momentu życia. Niektóre odruchy powinny być wyciszone do 4 miesiąca, niektóre do 6 miesiąca.
To o czym
niektóre...
mówimy, takie dziwne dźwięki, jakie wydajemy
nie.
Odruchy,
z odruchy, czyli na przykład najprostszy odruch, który każdy zna, jeżeli włożymy palec dziecku do dłoni, dziecko zaczyna zaciskać nam palec, to jest odruch zgięciowy. To jest odruch zgięciowy dłoni.
Masz, czy nie masz?
Trzymam się.
I teraz tak. Jeśli odruch zgięciowy dłoni na przykład nie wyciszy nam się dobrze, to już możemy bardzo brzydko, na przykład takie dziecko może bardzo brzydko pisać. Może mieć problemy dysgraficzne, może mieć problemy również dyslektyczne, tak? Czyli mamy pewne konteksty. Mamy odruchy takie jak odruch ssania i szukania, tak? Jeżeli dziecko będzie miało zaburzone odruchy ssania i szukania, mogą już mieć problemy przede wszystkim logopedyczne. To znaczy, że może mieć problemy, żeby zacząć dobrze mówić. I teraz zgłaszają się do mnie rodzice, w jaki sposób możemy pracować. I ja pokazuję rodzicom przede wszystkim ćwiczenia, robię terapię, przede wszystkim na aparat tutaj mowy, czyli zwracam mocną uwagę na język, zwracam mocną uwagę na kość gnykową, na mięśnia gnykowe. To jest z niemowlakami, tak? Niemowlaki, odruchy pierwotne najczęściej. Jeżeli chodzi o aspekty z dziećmi, na przykład od 4, 5, 6 roku życia, na przykład do 16, te dzieci często nie mają bólu. One nie mają często bólu, ale mają za to właśnie problemy wad postawy. To znaczy mają płaskostopie, mają skoliozy już widoczne, mają odstające łopatki. Czyli już widzimy, że jest pewien problem. Najczęściej tego bólu nie ma, ale jest wada postawy ciała. I to jest bardzo dobry znak dla rodziców, dlatego że ci rodzice bardzo mocno dbają o te dzieci. Tych dzieci nie boli i być może do 40 roku życia tych dzieci nic nie będzie bolało. Czyli dopiero po 40, po 30 zaczną pojawiać się pierwsze bóle. Okej? I zgłaszają się do mnie, to jest najczęściej, przede wszystkim osoby z bólem. I to jest najczęściej, czyli aparat mięśniowo-szkieletowy. Najczęściej bóle. Natomiast to oczywiście zgłaszają się do mnie pacjenci z problemami jakimiś trzewnojelitowymi, z problemami z układem nerwowym i tak
bóle,
dalej, i tak dalej.
Czego najczęściej te bóle dotyczą?
Najczęściej kręgosłupa. Najczęściej jest to kręgosłup lędźwiowy i szyja. Natomiast oczywiście barki i kolana. Natomiast zdarzają się bóle czegokolwiek. Miałem pacjentkę z bólem palca dużego, który wydawałby się abstrakcyjny problem, no bo jak palec duży i jak zgłaszać się do fizjoterapeuty. Natomiast pamiętajmy, że palec duży przeszkadzał jej w bieganiu. Po prostu po 3000 kroków zaczynał boleć ją palec, uniemożliwiał bieganie, więc to był problem dla niej. I trzeba było przeanalizować przede wszystkim funkcję chodu, przede wszystkim przeanalizować, jak działa tutaj ta komora między prostownikami a zginaczami.
I z czego
wziął
się ten ból palca? Bo to często organizm jest taką połączoną maszyną, wszystko wynika z czegoś. Możecie boleć palec u stopy i się będzie okazało, że może się okazać, że masz problemy z widzeniem na przykład.
Ja tak głęboko nie idę, ale oczywiście faktycznie, my podczas chodu mamy trzy takie procesory, co nie? Jeden to jest wzrok, więc faktycznie, jeżeli wzrok na przykład źle funkcjonuje, na przykład, no to mamy jeszcze dwa inne. Czyli mamy z proprioceptorów, czyli z czucia takiego stawowego i z dotyku. I teraz sytuacja wygląda następująco. Jeżeli któryś z tych procesów nie będzie działał, no to mamy problem. I teraz sytuacja wygląda następująco. Jeżeli nie pamiętam, z czym dokładnie ta pacjentka miała. Oczywiście miała problemy na poziomie kości krzyżowej, miała problemy na poziomie piszczela, na poziomie strzałki, na poziomie zginacza długiego palców. Natomiast do czego zmierzam? Miała przede wszystkim problem z chodzeniem. Nie umiała chodzić, a chciała biegać. I to był największy problem. Najpierw takich pacjentów trzeba nauczyć chodzić. Czyli żeby nie pomijała żadnej fazy chodzenia. Jak ją nauczę chodzić, to później nauczę ją szybko chodzić. Jak ją nauczę szybko chodzić, to później będę uczył ją biegać.
Powiedziałeś o tych dzieciach. Zdarza się tak, że przychodzi rodzic, może nawet taki nadopiekuńczy z tym dzieckiem, mówi: proszę pana, no on nie umie mówić, coś wolno łapie. A ty mówisz, no ale to jeszcze jest młody, może trzeba poczekać chwilę, że trochę państwo przesadzają. Czy masz już takich nadgorliwych tych rodziców wręcz?
Często. Rodzice bardzo często są nadgorliwi. Na przykład może nie, że z mową, bo z mową faktycznie dzieci bardzo często się seplenią. Oprócz tego widać to, że na przykład jak jedzą, to są cali pobrudzeni, czyli po prostu ta buzia wygląda i cała koszulka wygląda, jakby jakieś tornado przeszło, a to było tylko jedzenie. Natomiast bardziej rodzice boją się, moje dziecko ma płaskostopie, ale dziecko ma 3 lata, to jest normalne, tak? Czyli do 4,5 roku życia, do 5 roku życia nie przejmujemy się, że dziecko ma płaskostopie. Moje dziecko trochę koślawi kolanka, to jest normalne do 3 roku życia, przychodzą do mnie, no, ale często też niestety zdarza się, że chodzą rok na fizjoterapię i później po roku, udało się wypracować, moje dziecko jest zdrowe. A prawda jest taka, że jakby nie chodziło na tą fizjoterapię, to też by zostało cudownie uzdrowione, oczywiście w cudzysłowie, tylko dlatego, że po prostu to jest fizjologia.
No, ale to jest wtedy taka furtka dla dla tych, którzy chcą po prostu zarobić. No nie, no dobra, to trzeba poćwiczyć i potem zobaczą państwo, udało się.
I to jest, oczywiście, dlatego ja zawsze zachęcam rodziców, żeby czytali, żeby edukowali się, ale też, żeby nie za dużo. Miałam pacjentkę w ciąży, którą prowadziłem od początku do końca, oczywiście jako wspomagająca osoba, czyli prowadziłem pod kątem bólu i pamiętam, że przeczytała jedną książkę o toksoplazmozie i strasznie się przestraszyła, że dostanie toksoplazmozy. Tak przestraszyła się, że stała się pedantką na punkcie sprzątania. To też trzeba po prostu mocno wyważyć, żeby nie być nadgorliwym, co przeczytam w książce, że mi to się stanie, bo tak nie jest. Ja jak byłem na studiach, to przeżyłem chyba wszystkie choroby, które były, których się uczyłem, tak, bo objawy pasowały, tak, więc
czyli to jest studiowanie praktyczne, tak?
No tak, ale to i często też nawet jest tak, że jak idziesz do lekarza, to lekarz zamiast ciebie uspokoić, to ciebie straszy. Ty możesz mieć to, a to może być jeszcze to, a to będzie jeszcze i to. I rodzic wtedy, czy ty idąc do tego lekarza, po prostu bolała cię jedna rzecz, a wychodzi z bólem 10 rzeczy.
No tak, no przede wszystkim najgorsze straszenie to jest straszenie przez kolegów ortopedów, że no, pani wyląduje na wózku za 10 lat. A skąd my wiemy, może za 2 lata autobus ją pierdyknie, już nie będzie. No taka jest prawda, nie wiadomo tego. Więc nie straszmy. Okej, w porządku, strach jest dobrym motywatorem, tak? Bo ci ludzie są często przestraszeni, zaczynają coś robić, ale tu musi być pewna granica między motywacją a strachem. Jeśli będzie za dużo strachu, to pacjent nie będzie ćwiczył, okej? I w swoim życiu udało mi się na ten moment udokumentowanych około 13-14 pacjentów wyleczyć, którzy mieli zaplanowaną operację. Którzy mieli zaplanowaną operację i tej operacji po prostu tą operację anulowali. Natomiast to już każdy pacjent jest inny. Czasami ja sam wysyłam na operację. Pamiętam, pacjentka miała tak zniszczone kolano, że wysłałam ją na endoprotezę. Miała 70 lat i nie mogła chodzić. Zrobili ją tę endoprotezę i odzyskała nowe życie. I zaczęła chodzić po prostu, bo tam nic się nie dało zrobić. I dlatego.
To o tych przypadkach, gdzie udało się anulować. Że ta operacja koniec końców była niepotrzebna. To udało się to wszystko dzięki ćwiczeniom?
Tak. Fizjoterapia, czyli ja zawsze pacjentom powtarzam, to u mnie fizjoterapia to jest, przyjmijmy, że 25% to, co robię na łóżku, tak? Czyli rozpracowuję punkty, sprawdzam układ nerwowy. 25% to jest aktywność fizyczna, 25% to jest aspekt dietetyczny, ponieważ dieta musi być przeciwzapalna, ponieważ jeżeli będziemy jeść prozapalnie, to po prostu my będziemy podwyższać te stany zapalne. I jak ma to się, jeżeli już są badania naukowe, że jeżeli pacjent ma cukrzycę, ma większe narażenie na tendinopatię, czyli zapalenie ścięgien na przykład, tak? Czyli kolejny aspekt, odpowiednia suplementacja. No i kolejny aspekt, czwarty, czyli dbanie o psychoaktywność, czyli żeby po prostu dbać o tą kontrolę emocji i stresu.
Mm-hmm. I to też jest ciekawa rzecz, o której powiedziałeś i to też miałem gdzieś przygotowane. Czy to, co jemy, może mieć wpływ na to, że boli nas ręka, boli nas kręgosłup, boli nas kolano?
Tak. Tak, może zdecydowanie. U mnie w gabinecie, kiedy skończę diagnostykę i mam chwilę czasu porozmawiać z pacjentem, to znaczy, że robię terapię i już wtedy mogę z pacjentem chwilę porozmawiać, to nasza rozmowa bardzo często ląduje na aspekcie dietetycznym, na aspekcie też psychoemocjonalnym i na tym, że zachęcam i wałkuję jak mantrę z każdym pacjentem o aspekcie dietetycznym, o aspekcie suplementacyjnym, o aspekcie. Jedni słuchają się, drudzy kiwają głową, ale i tak wiem o tym, że nie będę tego robić. Każdy ma swój wybór. Ja nigdy, ale to nigdy nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Tak? Każdy ma swoją drogę. Ja zawsze mówię pacjentom, to ciebie boli, nie mnie. To ty przychodzisz do mnie o pomoc, a nie ja do ciebie. I to nie jest tak, że ja jestem chamski, niemiły. Tylko po prostu, jeżeli ja mam komuś pomóc, to pacjent musi zrozumieć, że przede wszystkim to on bierze los w swoje ręce, a nie zrzuca odpowiedzialność na mnie. To on musi zmienić to, co doprowadziło go do tej choroby, że teraz cierpi.
To tak jak mówił kiedyś ksiądz Tomek Trzaska a propos tego, że niektórzy znają konsekwencje, wiedzą, znają konsekwencje i tak robią to samo. To jak się mówiło o tych minusach jedzenia McDonald'ów, to mówił no, a następnym razem i tak wezmę powiększony. to rozumiem, jedzenie prozapalne, tak? Ta żywność prozapalna, to ona powoduje, że później gdzieś cierpimy na zdrowiu.
Tak.
A co to jest te jedzenie? Właśnie. Chciałem się zatrzymać.
Jakbyśmy mogli naszym tak słuchaczom powiedzieć, czego nie powinni jeść, żeby nie cierpieć i nie trafić do Tomka.
Okay. Przede wszystkim wysoko przetworzona żywność, czyli produkty, które oparte są o aspekt cukrowy. To jest podstawa. Czyli na przykład wszelkie kalorie puste, tak zwane kalorie puste, czyli na przykład, wiadomo, każdy o tym wie, że jak...
produkty ogólnie, na przykład fast foody, żeby nie wymieniać żadnej konkretnej.
Okej, w porządku. Czyli generalnie chodzi o aspekty fast foodowe, tak, oczywiście. Natomiast weźmy też pod uwagę jakość danej żywności, ponieważ w pewnych sklepach są kanapki, w których znajduje się szynka, masło, jakiś sos, natomiast to ma 40 składników, tak? A jest szynka, ser, masło i chleb. A jest 30-40 składników. I to jest pewien problem, bo ona mega smakuje, natomiast problem leży w tym, że glutaminian, czyli wzmacniacz smaku, jest, glutamina jest neuroprzekaźnikiem dla szlaku rdzeniowo-wzgórzowego. I ten szlak rdzeniowo-wzgórzowy odpowiada za aktywację bólu w naszym organizmie. Więc jeżeli my będziemy bardzo dużo spożywać produktów, które są oparte o glutaminian, czyli wszelakie też
na słodycze,
też
pewnie, co?
Słodycze i też napoje. Też napoje, tak? Napoje mega słodzone, te wszystkie gazowane.
Też.
Natomiast nie zwariujmy. Ja zawsze mówię 80-20. 80% zdrowej żywności, 20% łakomstwa. Jeśli mam ochotę po prostu raz na jakiś czas zjeść fast fooda, to bez wyrzutów jeść to. Bez wyrzutów to zjeść. Tylko po prostu 80-20, nie 50-50.
Mhm. Czyli
80-20 to możesz jeden dzień w tygodniu, tak wychodzi na to, jeść fast foody cały dzień?
Jeżeli ktoś tak...
sobie zrobić,
no jeżeli ktoś tak przelicza, okej, w porządku, co nie? Można sobie to rozbić na przykład na taki aspekt, że nie wiem, że jeden posiłek to będzie jakieś właśnie może coś niezdrowego, tak? A cztery posiłki zdrowe na przykład. Albo po prostu, że jeden dzień jest takim cheat dayem i po prostu my wtedy sobie pozwalamy na pewne rzeczy i w ten sposób powinniśmy patrzeć na aspekt dietetyczny. Oczywiście ja nie jestem dietetykiem. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, Żmana, ja chcę schudnąć, to proszę iść do dietetyka.
Tak, nie chodzi tutaj o kwestie zdrowotne.
Czyli ja nie mówię, jeżeli ktoś ma cukrzycę, proszę pana, czy może mi pan wypisać jakąś dietę? Ja nie jestem dietetykiem, ja odsyłam do dietetyka. Ja mówię ogólnie, ja mówię o aspektach takich, jak wesprzeć pracę mitochondrium po to, żeby był ten kontekst energetyczny dla naszych komórek nerwowych.
Jak wesprzeć pracę mitochondriów?
Jak wesprzeć? Podstawą w mitochondriach jest odpowiednie mikro i makroelementy. Czyli podstawą jest magnez. Podstawą jest magnez. Jeżeli ktoś jest sportowcem, pracuje na 360 stopni, to przede wszystkim zluzuj, ale jeżeli nie masz w danym momencie okazji na zluzowanie, bo jest dużo stresu, dużo pracy, dużo wyjazdów, plus do tego chcesz prowadzić treningi, suplementacja magnezem jako podstawa, wsparcie mitochondrium. Następnie jest potas. Jeżeli pacjent ma przede wszystkim aspekty takie jak drętwienia, skurcze mięśniowe, jakieś problemy drganiowe, tak, to jest przede wszystkim potas. Potas plus magnez. I trzecim aspektem, mikroelementem, jeżeli ktoś ma białe kropki na paznokciach, to już jest niedobór cynku. I teraz ktoś powie, to ja zbadam sobie we krwi magnez, tak? Ja zbadam sobie we krwi. Tylko problemem jest to, że w osoczu jest tylko 0,3%, nie 0,30, tylko 0,03% magnezu, czyli krew nie będzie miarodajna. Tu trzeba patrzeć na aspekty takie, czy ja czuję jakiś wewnętrzny niepokój, czy na przykład trochę kołata mi serce, czy ja jakieś mam problemy skurczowo-mięśniowe, czy nie mam energii w ciągu dnia. Czy mam łamliwość paznokci. To są pewne aspekty. Magnez, potas i cynk. Tak? To są pewne te objawy. Oczywiście też warto zwrócić uwagę na aspekt żelaza, witamina D3. Tak? To są kolejne aspekty. Ten poziom witaminy D3 też powinien być odpowiedni. Kolejnym aspektem, o którym dzisiaj nawet udostępniałam na swoim Instagramie, czyli jest kreatyna. Kreatyna kiedyś była zarezerwowana tylko dla sportowców, którzy ćwiczą siłowo. Ale dzisiaj pokazuje, jak kreatyna jest ważna właśnie w aspekcie dania energii dla mitochondrium.
I czytałem, że kreatyna bardzo dobrze wpływa na mózg.
Wpływa na mózg, wpływa na aspekt układu sercowo-naczyniowego, który jest bardzo ważny. No i przede wszystkim daje energię, daje siłę, tak? Są badania naukowe, że jeżeli chcesz zwiększyć sobie siłę na sportach wytrzymałościowo-wysiłkowych i na sportach takich mega, żeby wyciskać jak najwięcej, kreatyna jest super.
A jeżeli ktoś nie ćwiczy, to też może brać kreatynę?
Tak, tak. Po 40 roku życia każdy powinien brać kreatynę.
A przed?
Nie do końca, ponieważ nasz organizm jest w stanie to wydobyć. Natomiast jeżeli jesteś sportowcem i ćwiczysz, to ja zalecam, zachęcam.
A Bartek, nie jesteś sportowcem. Nie. A bierzesz, czy nie?
Nie.
To zachęcam,
nie,
żeby został sportowcem.
Nie, bo kreatyna zawsze podlewała trochę, bo ona to wodę jakby zatrzymywała i zawsze się dało kreatynę,
jest,
to
że
ten kilogram jest, przybywał od
jeden,
razu.
Jeden kilogram może możesz przytyć, jeden kilogram, dwa, tak, oczywiście. Natomiast to jest coś, co jest znikome. Ja bym na to nie patrzył, co nie?
Mówisz też o tych witaminach, a mogą być też takie sytuacje, że za dużo już będziemy brać tych witamin, że organizm trochę się rozleniwi przez to, że my ciągle wspomagamy go z zewnątrz?
Może rozleniwić? Nie. Przede wszystkim witaminy powinniśmy z pożywienia dostarczać, tak? Czyli nie da rady rozleniwić. Jeżeli na przykład będziemy brać, to możemy mieć nadmiar. I na przykład witamina D3 w nadmiarze jest szkodząca, ponieważ może prowadzić do na przykład jakiegoś zwapnienia nerek lub naczyń krwionośnych, tak? Więc teraz pytanie brzmi następująco. W jaki sposób ja mam brać te witaminy, żeby to było brane z głową?
Żeby wiedzieć, czyli,
czyli przede wszystkim nie brać tego na własną rękę, tylko i wyłącznie brać osoby, które na przykład jest związana z jakąś tematyką właśnie medycyny mitochondrialnej, czy jest dietetykiem, czy jest osobą, która, czy jest lekarzem, tak? Czyli pewne aspekty, żeby nie brać się na własną rękę tylko dlatego, że zobaczę, o, ta witamina jest dobra na to, to wezmę to. Ta witamina dobra jest na to, to wezmę to, tak? I to jest pewien problem. My powinniśmy nasze oceniać aspekty biochemiczne po parametrach oczywiście krwionośnych, ale też samopoczucia. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, że mój poziom witaminy D3 wynosi 18, 19, 21, to ja wiem, że muszę podwyższyć. Ale jeżeli mój poziom witaminy D3 wynosi 138, to ja wiem o tym, że jest problem. Ja przez 2-3 miesiące mam nie brać tej witaminy D3, żeby ją obniżyć, bo nie, jeśli nie biorę, to się obniża. I dlatego właśnie to jest ten aspekt, żeby balansować, żeby nie przedobrzyć. Tak samo jest witamina B12, która może być mega toksyczna, jeżeli będziemy jej za dużo spożywać. Natomiast norma jest między 300 a 800, z tego co pamiętam. Ale norma funkcjonalna jest taka, żeby najlepiej było, żeby było 600, a nie 300. Czyli nie w dolnej granicy, tylko 600, 700. To jest ta pewna norma.
Czy ja tylko chciałem podsumować trochę, że mamy pewnie słuchaczy, którzy sobie zapisują wszystko, więc dla nich ewentualnie Bartek jutro trochę to, ten zrób taką, nie wiem, na tempie 0,5, żeby zdążyli pisać, bo strasznie dużo. Tomek mówi dużo bardzo dobrej wiedzy i faktycznie no, informacje,
to przy okazji może zachęcimy do tego, żeby dzwonić do studia, jak państwo mają jakiś ból, jakieś pytanie ewentualnie do...
Tomek będzie leczył przez telefon.
Do naszego gościa, do Tomka, no to prosimy, no SMS-a może napisać, jak się państwo wstydzą, albo po prostu do nas dzwonić pod numer 86 215 14 12. Tomek na pewno...
SMS-a podaj numer jeszcze.
517 718 881 numery są u nas na stronie. No więc zachęcamy do tego, żeby państwo zadzwonili albo napisali SMS-a, to zawsze gdzieś jakiś problem tutaj Tomek spróbuje się poradzić.
Serdecznie zachęcam. Jeśli będę umiał, to odpowiem. Jeśli nie będę umiał, to powiem, że nie umiem.
Zapraszam w marcu.
Tak, zapraszamy w marcu.
To się spróbuję dowiedzieć.
Czy żyjemy w takich czasach, które sprzyjają długowieczności, życiu w zdrowiu, czy wręcz przeciwnie, sprzyjają temu, żeby chodzić krzywym, chodzić z bólami i tak dalej?
Ja uważam, że jesteśmy pokoleniem, gdzie mamy szansę na długowieczność, tak? Ponieważ coraz bardziej popularny jest biohacking. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszał o czymś takim. To są to pewne takie myczki, które mają ułatwić nam życie w zdrowiu, tak? Czyli na przykład biohacking układu nerwowego, biohacking mózgu, biohacking zdrowia. I mówi się, że to jest medycyna wspomagająca, ale przede wszystkim ostatnie badania naukowe mówią, że nawet 90% chorób przewlekłych przyszłych, jeżeli zareagujemy bardzo, bardzo szybko, jesteśmy w stanie po prostu zapobiec, żeby one nie powstały. I właśnie o to chodzi. Wydaje się coraz więcej książek i ja uważam, że możemy żyć długo. Możemy żyć długo, natomiast musimy stworzyć do tego warunki. I tyle.
A to właśnie trochę kontynuując to, co Bartek powiedział, znaczy to, co zapytał, to czy dzisiaj twoim zdaniem łatwo jest żyć w zdrowiu, być zdrowym, czy faktycznie gdzieś tam trochę w tym jest prawda, co wskazują niektórzy ludzie, że nie mają czasu iść na siłownię, nie mają czasu pilnować diety, nie mają czasu gdzieś tam wyjść na spacer, czy faktycznie no, nie mają do końca racji?
Ja uważam tak, że przede wszystkim problemem jest to, że dużo osób ma motywację, ale nie ma dyscypliny. I to jest największy problem. To znaczy, mam pewną motywację, tak? Za chwilę będzie 1 stycznia, więc widać tą motywację chodzenia na siłownię. Natomiast problem leży w tym, że po marcu już przestałem chodzić na siłownię, bo nie ma dyscypliny. Motywacja się kończy, ale nie ma dyscypliny, tak? I to jest duży problem. Na przykład ja prawie każdą sobotę poświęcam kilka godzin na naukę, tak? Kosztem na przykład
leżenia w łóżku.
Kosztem wódeczki ze znajomymi. Bo taka jest prawda. I jeżeli ja spożywam alkohol, to w jakichś dużych ilościach raz na 3 miesiące, a mógłbym co weekend, bo zawsze okazja się znajdzie. Tak? Tu z tym znajomym, tu z tym znajomym, tu z tamtym znajomym, czy coś takiego. Więc to jest pewien właśnie ten aspekt, że każdy wybiera pewne priorytety w swoim życiu. I tak naprawdę to jest bardzo ciężkie, bo trzeba nauczyć się odmawiać. Pierwsze trzeba nauczyć się odmawiać pewnych pokus i być zdyscyplinowanym. Jeśli nie masz tej dyscypliny, jest problem.
A często mamy pracę siedzące, tak? Siedzimy przy biurku, załóżmy te 8 godzin. Część potrafi i więcej. To jakie mogą być skutki, jakie są skutki tego siedzącego trybu życia? I mam tutaj na myśli już nawet nie to, że nie uprawiamy sportu, tylko chodzi mi o takie mechaniczne skutki tego, że my tyle czasu spędzamy w pozycji siedzącej.
Słabe mięśnie. Przede wszystkim słabe mięśnie. W pozycji siedzącej, jeszcze z oparciem, nie pracuje mięśnia stabilizujące. I to jest bardzo duży problem, ponieważ nie pracuje i nie wzmacnia mięśnia pośladkowych, które są bardzo ważne dla kręgosłupa lędźwiowego. Nie pracują mięśnia głębokie brzucha, czyli ten aspekt dna miednicy, mięśnie poprzeczny, wszystkie mięśnie właśnie te opuszkowo-gąbczaste, jamniste, do tego właśnie ten mięśnie skośny wewnętrzny, zewnętrzny, prosty brzucha. Tu nie pracuje, bo my siedzimy. Więc oczywiście to jest pewien problem. Mięśnia się rozleniwiają, nie ma odpowiedniej stabilizacji kręgosłupa i kręgosłup dostaje po tyłku.
No i właśnie mówisz o tym oparciu, bo też byłem ostatnio w Norwegii, widziałem ludzi pracujących chociażby na takich pufach bez oparć. Widziałem też osoby, które pracowały przy takim wyższym biurku z bieżnią pod nogami i normalnie w czasie pracowania, pisania jakichś tam rzeczy, odpisywania na maile, normalnie jakby szły tak powoli na bieżni. I czy twoim zdaniem to by się sprawdziło u nas, czy to jakby byłoby czymś o wiele lepszym niż siedzenie na takim zwykłym, czasami nawet takim najtańszym krześle?
Ja myślę, że przede wszystkim częste zmienianie pozycji jest czymś najlepszym. To znaczy, że oczywiście spoko jest, jeżeli przez pewien okres czasu siedzę sobie z oparciem, tak? Spoko jest, jeżeli na przykład czasami siedzę na lewej pięcie, potem siedzę na prawej pięcie, potem stoję, potem mogę sobie chodzić, tak? To jest najlepsze, ponieważ częsta zmiana pozycji. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś 8 godzin jest w stanie w jednej pozycji wytrzymać. Nie ma takiej opcji, dlatego po prostu bądźmy pewni, aspekcie symetryczni. Jeżeli ja zakładam sobie prawą nogę na lewą, tak, co nie jest prawidłowe, to później załóż lewą na prawą. A nie na przykład 8 godzin prawą na lewą tylko, tak?
O, to będzie drętwiało.
Więc to jest ten właśnie aspekt, żeby często zmieniać pozycję, żeby rozprostowywać się, żeby troszeczkę pochodzić. Natomiast pamiętajmy, praca nie służy do ćwiczeń. Bo ktoś mi często mówi, wie pan, szczególnie osoby, które pracują fizycznie w pracy. Ja się nadźwigam w pracy, więc ja mam dość dźwigania, ja nie chcę ćwiczyć, bo ja się nadźwigam w pracy.
No tak.
Znaczy, to jest problem.
Ja to wiem, jaki to jest problem, bo faktycznie zaraz pewnie Tomek to potwierdzi, że musimy być świadomi tego, że jeśli ktoś pracuje fizycznie, to używa przez 15-20 lat dokładnie tych samych mięśni w ten sam określony sposób i on po tych 15-20 latach nie tyle, że on wypracuje te mięśnie, ale one po prostu jakby w tych miejscach mu się wyrobi i będzie miał problem z ruchem, tak?
To częsty problem budowlańców ból barków, tak?
Tak, tak. Tynkarzy, malarzy, tak? I tu jest pewien paradoks. Oni przede wszystkim powinni na siłowni ćwiczyć barki. Bo jeśli będą mieli słabe mięśnia, a będą pracowali, będą tworzyły się zwyrodnienia. Będą mieli silne barki, będą bardziej wytrzymali po to, żeby po prostu pracować ręką nad głową.
Mhm. Ale to jak mówią, nie no, boli ten bark, boli. To co, iść na siłownię i trenować barki?
Z bolącym barkiem.
Przede wszystkim, ja zawsze mówię, tak, to co ja robię u siebie w gabinecie, to przede wszystkim szybka redukcja bólu. Szybko usunąć ból, szybko wyeliminować ból i uwaga, eliminacja bólu to nie jest eliminacja problemu. To znaczy szybka eliminacja bólu, już pacjenta nie boli i wtedy zaczynamy trening. Trening, tak? Czyli wzmacniamy te mięśnia. To znaczy, jeśli ja zlikwiduję ból i pacjent znowu wróci do pracy i nie wróci do treningu, to ten ból wróci za 2 miesiące. I ktoś powie, no daj spokój, co to? No fizjoterapia spoko, tylko ona działa na miesiąc. To ona działa na miesiąc. Nie, prawda, ona nie działa na miesiąc, tylko ty nie wzmacniasz tych mięśni.
A czy jak procentowo miałbyś ocenić to, ilu twoich pacjentów przychodzi tylko po to, żeby panie Tomku, tylko żeby mi minął ból
panie.
I wychodzi od ciebie bez bólu i zapomina o jakimkolwiek leczeniu, jakichkolwiek ćwiczeniach i tak dalej.
A to jest właśnie to, że zapytaliście mnie, czy dzisiejsze czasy sprzyjają temu, żeby ćwiczyć. Ja uważam, że tak, ponieważ zauważam, że osoby do 35 roku życia o wiele częściej ćwiczą, o wiele częściej słuchają się zaleceń, niż osoby po 35 roku życia, po 40 roku życia no wzwyż, czyli na przykład 60-latkowie. Ja się cieszę, jak oni jedno ćwiczenie zrobią. To znaczy, ja im zadaję tylko jedno ćwiczenie i cieszę się, jak zrobią to jedno ćwiczenie. A czasem, jak ktoś nie chce ćwiczyć, to mówię, pani zacznie chodzić na spacery, pan zacznie chodzić na spacery, czyli Nordic Walking, nic więcej, tylko spacery, na razie spacery. I później, a jak pani mieszka na trzecim piętrze, to 3 razy zejść i wejść sobie, gdzieś szukać okazji, żeby wyjść z domu i wejść po prostu. I ja się cieszę, bo wiem, że jak ja zadam ćwiczenie, to i tak nie będzie ćwiczył, to ja chcę, żeby chociaż minimalny ruch.
Wracając jeszcze do siedzenia przy biurkach w pracy, jest jakaś taka pozycja, która jest odpowiednia? Ja na przykład często siedzę tak, Sebastian, możesz opisywać.
Domyślam się. No, jak znudzony tak. Pracownik.
Czyli tak, i jesteś lekko opuszczony, głowa ledwo wystaje za biurka i siedzisz sobie w takiej pozycji półsiedzącej, powiedzmy.
Pozycję swoją trzymasz łopatkami, tak po prostu.
I rozumiem, że to nie jest zbyt dobra pozycja siedzenia przy biurku.
Nie jest. Wydaje mi się, że oczywiście w książkach opisano idealną pozycję, tak? Czyli kąt 90 stopni. Natomiast tak jak no, już powiedzieliśmy z 5 minut temu, że jest to niemożliwe w ten sposób cały czas trzymać tej pozycji. Chyba, żebym przewiązał kogoś, ale raczej jest to niemożliwe. Pacjenci pytają, jak spać? Jak ci wygodnie, tak śpi. I tyle. No ale jak to? To można na brzuchu? I mówię, ale co z tego, że pani na prawym boku zaśnie? Jak, lub pan?
Tak.
Jak obudzisz się na brzuchu?
No tak.
To jest niemożliwe. Po prostu siedźmy tak, jak nam jest wygodnie, ale często zmieniajmy pozycję. Śpimy tak, jak jest nam wygodnie i tyle.
A jaki jest najlepszy sport z punktu widzenia zdrowotnego?
Znaczy sporty wszystkie prowadzą do jakiejś patologii. Aktywność fizyczna jest czymś dobrym. Sport jest tylko dla zdrowych ludzi.
No tak, to się mówi, że nie sport to zdrowie, ale ruch to zdrowie, tak?
Oczywiście, że tak. Kiedyś, żeby dostać się do szkoły sportowej, trzeba było być wybitnie zdrowym. I uważam, że teraz też tak powinno być. To powinny być osoby, które widać, że mają taką cechę atletyczną. Wtedy w porządku. Sport nie prowadzi nigdy do niczego dobrego, ponieważ jest to narażenie na kontuzję, nawet i, bo trzeba mieć 5 filarów. Trzeba mieć geny oczywiście, trzeba ciężko pracować, trzeba trzymać dietę, trzeba kontrolować stres i jeszcze 5. rzecz, mieć trochę szczęścia. Mhm. Trzeba mieć trochę szczęścia. Jeśli ktoś nie ma szczęścia, to nawet mając te wszystkie rzeczy, geny, inne rzeczy, może przytrafić się kontuzja. Natomiast aktywność fizyczna, taka jak siłownia, jak basen, jak bieganie.
Rower.
Każda aktywność fizyczna jest wspaniała. Każda. Okej? Okay? Ja uważam, że każde, róbmy, najlepszą aktywnością fizyczną jest ta, którą lubisz. Jeżeli ty nienawidzisz na siłownię, nie chodź na siłownię. Bo nawet jeżeli ktoś ci powie, że ale siłownia jest najlepsza, bo rozbudowuje całe ciało. Ale jeżeli ty nie lubisz siłowni, ty się zmuszasz, to zapisz się na taniec. Jeśli lubisz taniec, tak? To wybierz taniec. przy tańcu też będzie całe ciało pracowało. I tyle.
Jeżeli chodzi o taki skarb ruchowy w tej klasyfikacji dyscyplin, jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, tak, to jest taka dyscyplina, która mogłaby, która gdzieś tam powoduje, że te dzieciaki skarb ruchowy mają największy, bo piłka nożna, wiem na przykład, że jest daleko za tańcem czy za sztukami walki.
Siłownia. Siłownia. Jeżeli z mojej perspektywy trening siłowy. Trening siłowy. Jesteśmy z pokoleniem, widzę, że te dzieciaczki, które trafiają do mnie z kontuzjami, oni niestety często mają zbyt małą masę mięśniową. Są zbyt chudzi. Tutaj znowu aspekt dietetyczny, tak? Czyli zastanowić się nad odpowiednio kaloryką.
Kurczak
odpowiednio,
z ryżem codziennie.
Kreatyna. No, też nie do końca kurczak z ryżem. To kurczak z ryżem to był modny w moich latach młodzieńczych, że tylko to
no
jest.
Tak.
To
a teraz jest, co jest do sportowcy, jak wiesz, poza kurczakiem. No, ja się spotykam zazwyczaj, że jednak ten
indyka.
Kurczak jednak jest obecny indyk cały
ryżem.
Czas.
Indyk z ryżem. No.
Wiesz co, wydaje mi się, że w erze cateringów teraz naprawdę coraz więcej gdzieś ci sportowcy, przynajmniej tak jak patrzę na Instagramie, to chyba każdy sportowiec wchodzi w te cateringi. I tu są te szejki, tu są no właśnie te aspekty właśnie jakieś ciasta bez cukru. Tutaj zaczynają być coraz modniejsze właśnie jakieś tam mięska w jakiś sposób. Ja myślę, że teraz już jest troszkę inaczej niż tak jak kiedyś, mięsno, kurczak ryż, pomidor z solą, kurczak ryż, pomidor z solą.
Ten kurczak chyba wynikał z tego, że tak jak mówisz, nie było tych diet, tak, nie było cateringów, nie było osób, które by na tym dbały i łatwiej było po prostu zapanować ze swoją dietą, jedząc codziennie to samo. No, tak jest prawda.
Tak, oczywiście, więc ja uważam, że cofając się, trening siłowy jest najlepszy. Ponieważ przede wszystkim on rozbudowuje cały nasz organizm. I trening siłowy naprawdę bardzo fajnie, ta muskulatura, te silne mięśnie dają nam odpowiednią stabilizację. Silne mięśnie będą prostowały nam też w pewnej postawie, nie będą na pewno przyczyniały się do problemu z wadą postawy ciała.
Jeżeli chodzi o wadę postawy ciała, to jest coś, co ja widzę u siebie i co można dostrzec u większości ludzi.
No się nie dziwię, jak tak siedzisz w pracy, tak, jak masz nie widzieć.
No właśnie, czyli to co jest u większości, czyli tak, lekkie zgarbienie i głowa wysunięta do przodu zamiast tam w lepszej takiej pozycji. Rozumiem, że to jest coś, co można poprawić ćwiczeniami. Jakie to mogą być ćwiczenia ewentualnie? Mhm.
Można. Ja tak mam, że mam wysuniętą szyję do przodu plus garbię się, mimo że jestem fizjoterapeutą i nie próbuję tego zmieniać.
Znak charakterystyczny.
I nie próbuję tego zmieniać.
Dla swoich pacjentów, zobaczcie, będziecie tacy jak ja.
Będziecie tacy jak ja, tak. Po pierwsze, weźmy pod uwagę, że taśmy mięśniowo-powięziowo i mięśnia, one się formułują przez lata. Jeżeli ja na przykład nie zadbałem o swój okres, znaczy nie zadbałem, moi rodzice nie zadbali, nie ja.
No tak, mamy winnego.
Nie zadbali o to, żebym był wyprostowany, żebym chodził na ćwiczenia korekcyjne, tak, i przez 20 na przykład 1 lat, ponieważ w wieku 21 lat zacząłem się interesować pewną tematyką zdrowia plus fizjoterapią i tak dalej, i tak dalej. Ja 21 lat chodziłem zgarbiony, tak, to teraz, żeby wyprostować te taśmy mięśniowo-powięziowe, to mi zajmie to lata po prostu, tak, czyli ja próbuję wzmocnić mięśnia w złej postawie ciała, czyli w tej, bo to jest, mój organizm przyjął tą pozycję zgarbioną jako moją postawę ciała.
No dobrze, czyli kaplica.
Natomiast, nie jest kaplica, tylko bym musiał poświęcić bardzo dużo rzeczy, a ja próbuję mieć silne mięśnia w mojej postawie ciała. Tej niestety złej postawy ciała, ale silne mięśnia. To znaczy, że ja nie mam bólu mimo tej złej postawy ciała, okej? Okay? No i do tego dążę. Natomiast jeżeli na przykład słucha nas jakiś rodzic, to ja uważam, że nie dążmy, spoko, można być zgarbionym bez bólu. Nie, właśnie nie. Ja muszę być podwójnie czujny, ja podwójnie muszę mieć silne mięśnia, bo mnie będzie bolało. I tyle. Dlatego dążmy do tego, żeby w tym wieku rozwojowym, czyli od pierwszego roku życia do 18, do 20 roku życia, dążmy za wszelką cenę, żeby moje dziecko miało prawidłową postawę ciała. Żeby nie było przysłowiowo zgarbione. bo później będę cię miał podwójną pracę.
No dobrze, no to jak to zrobić, bo samo hasło nie garb się tutaj nie pomoże.
Nie garb się nic nie da, dlatego że wszystkie nasze prawie, w 85% nasze wszystkie zachowania są na szlaku podświadomym, czyli szlaku rdzeniowo-muszczkowym, czyli mamy aspekt,
muszczkowym.
Że... Muszczkowym, tak. No szlak rdzeniowo-muszczkowy. I teraz sytuacja wygląda następująco. Jeżeli my powiemy nie garb się, to jest informacja świadoma. Te dziecko nie będzie się garbiło, ale wystarczy, że się rozproszy i znowu wróci do informacji podświadomej. Czyli znowu zacznie się garbić. A dlaczego się garbi? Ponieważ gdyby siedział wyprostowany, to zacznie go boleć kręgosłup. Zacznie go boleć kręgosłup. Dlatego nasze ciało jest bardzo inteligentne. Wybiera nam najbardziej taką, taką postawę, która jest najwygodniejsza, która nie wywoła bólu.
Może... No to jak nauczyć dziecko nauczyć się tej prawidłowej pozycji?
Wzmocnij mięśnia.
Siłownie.
Czyli wzmocnij mięśnia. Przy dużych wadach postawowych trzeba już niestety nie sama siłownia, ale też ćwiczenia specjalistyczne wyprowadzające z wady postawy ciała. Ale jeżeli przyjmiemy, że dziecko nie ma wady postawy ciała, to wzmocnij mięśnia. Te mięśnia mają być silne. Silne
mięśnia?
Jakie mięśnia? Wszystkie. Wszystkie, od głębokich po powierzchowne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś powie, co uważa za skończony dom? Podstawa to fundament, później pustaki, a na koniec dach. I tak powinno działać u nas. Pierw mięśnia głębokie, to jest podstawa podstaw.
Te mięśnia głębokie to nie są bicepsy, klata, nie, tylko nie. To jest to coś, co robimy.
To są głębokie mięśnia posturalne.
Tych, których nie widzisz.
Czyli których nie widzisz. A mięsień lędźwiowy większy.
To jak nad nimi pracować?
Tu już trzeba po prostu, jest, w tym momencie jest tak mnóstwo poradników, dużo poradników, jak wzmacniać mięśnia głębokie. Tylko to jest jeden problem. Mięśnia głębokie najczęściej jest to praca z własnym ciałem, a nie na maszynach.
Czyli przykład deska.
Deska oczywiście, tylko deska jest zaawansowana. Czyli jeżeli ty masz słabe mięśnia, to na początku zrób pół deskę, a nie deskę. Czyli zacznij od łatwiejszych pozycji. Ale jak najbardziej. Czyli pracujemy z własną postawą ciała nad głębokimi mięśniami. Głębokie mięśnia będą silne, czyli to nie jest ten sześciopak. Sześciopak to jest prosty brzucha, czyli ten najbardziej powierzchowny, to jest ten dach. A poprzeczny brzucha to jest ten brzuszek, który tak naprawdę... Przyjmijmy, że osoby, które mają przepuklinę pępkową, wszystkie mają słabe mięśnia brzucha. Dno miednicy siadło, puściła kresa biała, wydostała się przepuklina. Wszyscy. Czyli osoby, którym wydostała się przepuklina, lekarze zrobili, włożyli siateczkę, zakleili to, ale ty dalej masz słabe mięśnia brzucha. Dalej.
I to też jest coś, co wiem, że dotyczy dużej części ludzi, czyli słabe te mięśnia na dole brzucha. To jest pewnie to, o czym mówisz.
Tak.
W tym momencie. To jak nad tymi dolnymi mięśniami brzucha pracować? Chodzi mi o zdrowe, nie żeby tutaj nagle cegły się pojawiły.
Wydaje mi się, że łatwiej jest pokazać niż powiedzieć, jak ćwiczyć dno miednicy. Przede wszystkim z głową. Pamiętajmy, że ćwiczenia nie powinny wywoływać bólu. To znaczy, jeśli przychodzi pacjent
bólu... Ale mówisz, jak boli, to rośnie.
Jak boli, to rośnie. Jak boli mięsień.
Zakwasek.
Ja zawsze mówię pacjentom, okej, w porządku, boli cię mięsień, super, będziesz miał zakwasy, super, fajnie. Natomiast jeżeli pojawia się ból, ale ten ból, z którym on do mnie przyszedł, czyli ból kręgosłupa, jest lipa. Czyli na przykład, co jest wskazaniem do wzmocnienia dna miednicy? Na pewno wszyscy powinni, ale co jest takim wskazaniem? Trafiają do mnie kobiety, bardzo często, szczególnie po porodach, albo przed porodem. Świadome osoby, które chcą przygotować się do porodu naturalnego, wzmacniają dno miednicy, żeby mieć silne mięśnia. Jeśli będziesz miał silne mięśnia skośne, plus fajną, pracującą przeponę, będziesz bardzo fajnie Parł. Będziesz parł mocno i dzięki temu będziesz szybszy poród. Osoby, które
parła
mają...
nawet w tych...
Słuszne spostrzeżenie.
Parła.
Niektórzy mówią, że mężczyzna parła. Może rodzić dzieci.
Okej, to w porządku. Z medycznego punktu widzenia jest to niemożliwe, ale zostawmy to. Zmierzam do tego, że po prostu bardzo często po porodach osoby, które mają słabe dno miednicy, niestety mają nietrzymanie moczu. I przychodzi do mnie ktoś i mówi, że ma ból kręgosłupa, ale o nietrzymaniu moczu nie wspomina mi. I później ja sam zadaję pytanie.
Się wstydzi, no to
oczywiście. I to jest właśnie do czego zmierzam. Że drogie kobiety, uwierzcie mi, że nie chcę mówić w takich statystykach, ale uważam, że pewnie około 60% kobiet w moim gabinecie po 40 roku życia ma nietrzymanie moczu. To nie jest wstyd mówić. Właśnie ja jestem po to, żeby pomóc wam wyleczyć to. To nie jest normalne, kiedy kichniecie, że poleci wam 12, 15, 20 kropel moczu. To nie jest normalne. To się leczy i da radę to wyleczyć. Da radę to całkowicie wyleczyć. Wzmocnić dno miednicę, rozpracuj bluźnę po cesarskim cięciu. Czasami trzeba terapię dopochwowo. Ja takich terapii nie robię, ale odsyłam do fizjoterapeutów uroginekologicznych i da radę z tym pracować. Da radę z tym pracować. Dlatego dno miednicy jest mega ważne. U mężczyzn jest rzadziej nietrzymanie moczu ze względu na inną budowę. Natomiast też jest bardzo ważne.
Mhm. Czyli rozumiem, takie jakieś podstawowe ćwiczenia w internecie będzie można znaleźć, żeby pewnie samemu w domu nawet to popracować
nad tym. Tak. Ja ze swojej strony polecę wam na przykład panią fizjotrener wydała aplikację, nazywa się Woman Up, czyli do góry kobieto, Woman Up. I bardzo fajna aplikacja, ponieważ nie ma tam głupot. Nie ma tam głupot. W internecie czasami można głupoty typu na przykład wstrzymaj mocz podczas sikania. To jest fatalne.
No,
to jest fatalne.
I teraz
ktoś zacznie tak ćwiczyć i to jest duży problem. Szczególnie zmierzam tu do osób starszych, które nie weryfikują po prostu informacji.
W internecie napisane to znaczy, że prawda. Tak.
Ale aplikacja Woman Up jest super. Ponieważ ona tam jest ćwiczenie dna miednicy i jest jak rozluźniać swoją bliznę samodzielnie i jak pracować nad aspektami właśnie w połogu, czyli świeżo po porodzie, jak w ciąży ćwiczyć bezpiecznie, mega polecam, naprawdę. Ponieważ kosztuje, nie wiem, 150 zł i masz dostęp na 6 miesięcy, ale jest warte tego, ponieważ możesz ćwiczyć w domu, masz pewne programy i tak dalej.
Mhm. Czyli po prostu trzeba szukać zweryfikowanych ludzi, trochę poczytać o danej osobie, która pewne rzeczy ci proponuje, zanim uwierzymy na słowo tej osobie.
Jakoś certyfikowanego terapeutę Pilates też polecam. Pilates jest wspaniałą metodą.
Pojawiła się jedna informacja od słuchaczki, od pani Anny dokładnie i wiadomość brzmi tak. Pojawił się pytanie do pana Tomka. Pojawił się ból prawego kciuka, po tygodniu ten ból prawie minął, a teraz odczuwam ból prawej ręki od łokcia do dłoni włącznie. Ból utrzymuje się od 5 dni. Noszę laptopa, książki oraz torebkę z dość dużym obciążeniem. Proszę o podpowiedź, jakie zabiegi powinnam przyjąć. TENS, ultradźwięki. Jeszcze dość często występują bolesne skurcze prawej łydki i ból odcinka kręgosłupa szyjnego. Dziękuję bardzo za wspaniały program, cenne wskazówki. Dziękujemy pani Aniu. Tomku, co tutaj pani Annie można byłoby doradzić?
Przede wszystkim odpowiem bardzo pokrótce, ponieważ każdy problem jest inny, więc przede wszystkim zbadać. Natomiast to, co może być przyczyną, to jest albo kompresja nerwu pośrodkowego, albo promieniowego. No, ja obstawiam najbardziej nerw pośrodkowy, czyli przysłowiowe może pojawić się w jakimś stopniu cieśń nadgarstka, bo unerwienie kciuka również pochodzi z nerwa pośrodkowego. Pani zadała pytanie, czy tutaj tens, czy coś tam. Trabert chyba, nie pamiętam.
Tens
czy ultradźwięki, to jest dodatek. To jest dodatek. Przede wszystkim znaleźć przyczynę. Czy problem jest gdzieś może na mięśniu nawrotnym obłym, czy może w kanale nadgarstka, czy może gdzieś problem w zespole pierwszego górnego żebra. Ja tego nie wiem. To trzeba zbadać. Natomiast pamiętajmy, wszystkie fizykoterapia, czyli ultradźwięki, tens, trabert, to jest dodatek. To jest spoko, to okej, jakoś przeciwbólowo, ale to nie leczy przyczyny. Więc znajdźmy przyczynę i wyleczmy. Natomiast jeżeli chodzi o skurcze łydek, jeżeli chodzi o aspekty bólu kręgosłupa, może to iść od bólu kręgosłupa, może iść to problemy biochemiczne. Nie wiem, trzeba zbadać. I dlatego zachęcam do udania się do specjalisty.
To tak zmierzając ku końcu, właściwie już powinniśmy kończyć to ostatnie pytanie na koniec. Kiedy kończy się gwarancja naszego ciała? Tak jakby. Kiedy powinniśmy...
Kiedy ma prawo boleć.
Tak. Kiedy już powinniśmy zacząć szczególnie ćwiczyć z myślą o tym, żeby żyć jak najdłużej bez bólu.
Najczęściej nasze wybory objawią się w najbliższe 10 lat. Jeśli ja będę jadł bardzo źle, to za 10 lat najprawdopodobniej okaże mi się to w wynikach w stłuszczeniu wątroby i tak dalej. Jeżeli ja nie będę ćwiczył, najprawdopodobniej za 10 lat będzie problem. Natomiast my mamy pewną tą gwarancję, że ja uważam, że do 35-40 roku życia jest ta pewna gwarancja nic nie robienia, plus nic się nie dzieje. Po 40 roku życia, jeżeli ja na przykład wieku 35 lat nic nie robię, to w wieku 43, 44, 45 lat, może szybciej, może później, pojawią się pierwsze bóle. Jeśli nic z tym nie zrobię, to w 45 latach, 55 będą cholerne, duże bóle.
Czyli 35 rok życia tutaj obowiązkowo już trzeba zacząć się ruszać.
Tak, ale jak już zaczyna boleć i to nie był uraz, czyli nie przewróciłem się nigdzie, to już jest lampka. To już jest lampka, że trzeba coś zrobić.
Czyli wszystko jest jasne. Miałem 35 lat i rower kupiłem w tym roku. Zgadza się wszystko.
Jeszcze trzeba jeździć na nim.
Jeżdżę.
A, no to dobrze.
Ja kupiłem karnet na rok i różnie z tym moim chodzeniem. Bywa niestety.
Dosłownie.
Tak.
Połowa sukcesu to posiadanie sprzętu, ale połowa to jeszcze korzystanie z niego.
No i niestety tej najważniejszej połowy nie ma w tym wszystkim. Trzeba będzie się opłacić po prostu te miesiące zaległe, podczas których się nie chodziło. Tomek Chojnicki, fizjoterapeuta, był gościem Sportowej Łamży. Dziękujemy bardzo za obecność.
Dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.